Otwórzmy Księgę Izajasza na rozdziale 31. I przeczytam cały ten rozdział, on jest krótki. Biada tym, którzy wstępują do Egiptu po pomoc, polegają na koniach i ufają rydwanom, bo jest ich wiele i jeźdźcom, bo są bardzo silni, a nie patrzą na świętego Izraela i nie szukają Pana. Ale on też jest mądry, dlatego sprowadzi zło, a swoich słów nie cofnie, lecz powstanie przeciw domowi złoczyńców i przeciwko pomocy tych, którzy czynią nieprawość. Przecież Egipcjanie są ludźmi, a nie Bogiem. Ich konie są ciałem, a nie duchem. Gdy więc Pan wyciągnie swą rękę, padnie i ten, co pomaga, i padnie ten, któremu on pomaga. I tak wszyscy razem padną, zginą. Tak bowiem Pan powiedział do mnie, jak ryczy lew lub lwiątko nad swym łupem, choć zwoła się przeciwko niemu gromadę pasterzy i nie lęka się ich wrzasku, ani nie kuli przed ich hałasem, tak stąpi Pan zastępów, aby walczyć o górę Syjon i o jej pagórek. Jak ptaki latają koło swego gniazda, tak Pan zastępów obroni Jerozolimę, owszem, obroni i wybawi, a przechodząc zachowa. Nawróćcie się do tego, od którego synowie Izraela mocno odstąpili. Tego dnia bowiem każdy porzuci swoje bożki ze srebra i swoje bożki ze złota, które wasze ręce uczyniły wam na grzech. Wtedy Asyryjczyk padnie od miecza, lecz nie człowieka walecznego, a miecz nieludzki pochłonie go. I ucieknie przed mieczem, a jego młodzieńcy będą pobici. Swoją twierdzę ominie ze strachu, a jego książęta ulękną się sztandaru, mówi Pan, którego ogień jest na Syjonie, a jego piec w Jerozolimie. To jest historia Izraela i później ona się będzie rozwijać, do tego zaraz pójdziemy. I był taki czas w historii tego narodu, kiedy właśnie szukano pomocy w Egipcie, w tym samym miejscu, z którego Izrael został wyprowadzony. To często mieli tak, że wracali myślami do Egiptu, żeby szukać tam pomocy. I nam się to też zdarza. Myśmy zostali z tego świata wyciągnięci, zostaliśmy wyzwoleni. Zostawiliśmy go za sobą, a jednak czasem, a nawet często, naszym pierwszym odruchem w problemach jest szukanie pomocy dookoła. I cały czas Pan Bóg nam musi przypominać, że nie powinniśmy polegać na koniach, ufać rydwanom, tylko patrzeć na świętego Izraela i szukać Pana. To dzisiaj padło kilka razy w modlitwie nawet. I będziemy mówić jeszcze później o tym, co się później stało. Bo Bóg w swojej mądrości po pierwsze sądzi, a po drugie nie cofa danego słowa i tłumaczy Izraelitom i tłumaczy nam, że przecież ten świat, przecież ci, którzy, do których się tak często zwracamy i próbujemy jakoś odruchowo sobie te problemy pozałatwiać, to są tylko ludzie i konie Egipcjan są ciałem, że to wszystko nie jest duch. I w innym miejscu u proroka Pan Bóg mówi, że nie siłą, nie mocą, ale duchem. Bóg tak działa. I jest taka obietnica w 4 wersecie. Pan obiecuje, że tak jak ryczy lew lub lwiątko nad łupem, nie boi się nikogo, tak Pan stąpi i będzie walczył. I jak ptaki latają koło swego gniazda, tak Pan zastępów obroni Jerozolimę. Mamy obietnicę i tu jest złożona obietnica, która jest stała i niezmienna. To znaczy Bóg jest Bogiem, który będzie chronił swój lud. Będzie chronił każdego z nas. Chronił ich i chroni nas. I o tym zapominać nie wolno. Zamiast schodzić właśnie po pomoc do Egiptu. I dlatego w momencie, kiedy my zaczynamy odruchowo szukać takiej pomocy, to powinniśmy się nawrócić, bo szukać jej trzeba gdzie indziej. Ale mimo to, że my jej szukamy, to Pan Bóg obiecuje, że On będzie jak to lwiątko i On będzie jak te ptaki, które latają koło swego gniazda. I są takie ptaki, które w różny sposób chronią swoje młode. Ja czytałem o takim gatunku ptaka, w którym samica udaje kulawą, żeby odciągnąć tego drapieżnika od swoich młodych. I są bardzo różne takie sposoby, kiedy ptaki chronią swoje gniazdo. I Bóg to gniazdo mimo wszystko będzie chronił. I dlatego zapowiada coś, co będzie trzeba zapamiętać teraz. Mówi tak, że owszem, każdy z was porzuci wtedy, bo się przestraszycie, to porzucicie te swoje bożki, ale 8 i 9 werset mówią, wtedy Asyryjczyk padnie od miecza, lecz nie człowieka walecznego, a miecz nieludzki pochłonie go. I ucieknie przed mieczem, a jego młodzieńcy będą pobici. I swoją twierdzę ominie ze strachu, a jego książęta ulękną się sztandaru, mówi Pan, którego ogień jest na Syjonie, jego piec w Jerozolimie. Bardzo konkretna obietnica i bardzo konkretna zapowiedź. Asyryjczyk przyjdzie, Asyryjczyk padnie i to w taki sposób, który nie będzie ludzkim mieczem, a Pan Bóg ich uratuje. Przejdźmy teraz do 37 rozdziału tej samej księgi. A właściwie, nie, dobrze, 37 od początku. Nawet 36, później będzie 7 i fragmentami będziemy czytać. W 14 roku królowania Ezechiasza Senacheryb, król Asyrii, wyruszył przeciwko wszystkim warownym miastom Judy i zdobył je. I król Asyrii posłał Rabszaka z Lakisz do Jerozolimy do króla Ezechiasza z wielkim wojskiem. Ten stanął przy kanale Górnej Sadzawki, przy drodze pola Folusznika. Wtedy wyszli do niego Eliakim, syn Hilkiasza, przełożony domu, i Szebna, pisarz, oraz Joach, syn Asafa, kronikarz. Wtedy Rabszak powiedział do nich, proszę, powiedzcie Ezechiaszowi, tak mówi wielki król Asyrii. Co to za ufność, na której polegasz? Mówisz, ale to słowa daremne. Mam dość dużo siły, dość dużo rad i siły od wojny. Teraz wiesz, w kim pokładasz ufność, że zbuntowałeś się przeciwko mnie? Oto opierasz się na tej nadłamanej lasce trzcinowej, na Egipcie, która, gdy ktoś się oprze na niej, wbija mu się w dłoń i przebija ją. Taki jest Faraon, król Egiptu, dla wszystkich, którzy mu ufają. A jeśli mi powiesz, ufamy Panu, naszemu Bogu, czy on nie jest tym, którego wyżyny i ołtarze zniósł Ezechiasz i nakazał Judzie i Jerozolimie, przed tym ołtarzem będziecie oddawać pokłon? No, przychodzi przeciwnik i mówi coś takiego, co może kojarzyć się z tym, co mówił wcześniej Pan Bóg przecież, nie? Mówi dokładnie to samo. Przychodzi przeciwnik i mówisz, opierasz się na nadłamanej lasce trzcinowej na Egipcie. Pan Bóg miał do ciebie o to pretensje. Przecież taki jest Faraon. Tak jakby powtarza słowa Pana Boga, które napominały. A potem mówi, jeżeli mi powiesz, ufasz Panu, ufamy Panu naszemu Bogu, to czy nie jest tym, którego wyżyny i ołtarze zniósł Ezechiasz i nakazał Judzie i Jerozolimie? I teraz na nasze, jakby to przetłumaczyć, to tak jakby przyszedł do nas przeciwnik i powiedział, zaraz, ale ty jesteś niekonsekwentny. Przecież sam składałeś ofiary nie tam, gdzie trzeba, udawałeś, że składasz ofiary Panu, a potem zmieniłeś zdanie i jednak stwierdziłeś, że w Jerozolimie należy te ofiary składać. Więc po pierwsze, popatrz, pokładasz nadzieję w ciele, a po drugie, jesteś niekonsekwentny, jeśli chodzi o modlitwę. No i w takim razie, niestety, ale będzie problem. I mówi, daj zastaw memu panu, królowi Asyrii, a ja dam ci 2000 koni, jeśli zdołasz posadzić na nich jeźdźców. Jest presja i zaczyna się strach. I jeszcze jedną rzecz mówi Senacheryb, który można skojarzyć go z niektórymi sytuacjami w naszym życiu. 10 werset. Poza tym, czy bez woli pana wyruszyłem przeciw tej ziemi, aby ją zniszczyć? Pan powiedział do mnie, wyrusz przeciwko tej ziemi i spustosz ją. Czyli jeszcze w dodatku przeciwnik przychodzi i mówi zaraz, a to jest wola Boża, że ja do ciebie przyszedłem. Czyli grzeszysz w jeden sposób, grzeszysz w drugi sposób, to wszystko jest prawda. I jeszcze w dodatku ja przychodzę w imieniu Pana do ciebie. Czyli ja jestem instrumentem Bożego sądu. I co masz na to do powiedzenia? No można w takich sytuacjach się przestraszyć, można temu uwierzyć, i można zapomnieć o Bożych obietnicach. A Boże obietnice mówią, że tak, będą problemy, nawet będzie podobna sytuacja, ale ja Cię i tak ochronię. Powinieneś pokutować, powinieneś przestać, ale obietnice Boże są mimo wszystko niezawodne. Nawet jeżeli to się stanie, to pamiętaj o tym, że jestem jak lwiątko, jestem jak ptak, który będzie Cię chronił i ja wyzwolę Jerozolimę w bardzo konkretny sposób, który zapowiedziałem. Żebyś o tym wiedział. No i Rabszak oczywiście zaczyna tam szydzić, zaczyna straszyć i zaczyna jeszcze proponować przymierze. 16 werset. Nie słuchajcie Ezechiasza. Tak bowiem mówi król Asyrii. Zawrzyjcie ze mną przymierze i wyjdźcie do mnie, a każdy będzie jeść ze swojej winorośli i ze swego drzewa figowego. Każdy będzie pić wodę ze swojej studni. Aż przyjdę i zabiorę was do ziemi podobnej do waszej, do ziemi zboża i wina, do ziemi chleba i winnic. No będzie ci lepiej. Czyli tak, masz taki problem, jesteś winny, jesteś w beznadziejnej sytuacji, spróbujesz pomocy szukać nie tam, gdzie trzeba, ale ja przychodzę z propozycją. No i przychodzę w imieniu Pana, żebyś o tym pamiętał. I teraz, jeżeli my nie pamiętamy o rzeczach, które są zawsze stałe, one się nigdy nie zmieniają, bo Pan Bóg jest ten sam, z Egiptu nas wyprowadził, chce nas wprowadzić do ziemi, którą nam obiecał, przeprowadzić nas przez wszystkie problemy i chronić nas po drodze. To są obietnice i apostoł Paweł pisze, że obietnice jego są zawsze na tak. Żeby nie wiadomo, kto do nas przyszedł, nie wiadomo, co powiedział, żeby powiedział nawet rzeczy, którymi nas oskarża, bo pamiętajcie, że diabeł jest oskarżycielem. I on wykorzystuje coś takiego jak Boże prawo i Boża sprawiedliwość. Czyli stoi jak prokurator, do Pana Boga się zwraca i mówi tak: Boże, Ty jesteś sprawiedliwy i tu jest człowiek, który jest winny, więc tą sprawiedliwość musisz okazać. Tylko że Bóg jest łaskawy i On nas usprawiedliwił i On nas chce wyratować. I na to diabeł nie ma nic do powiedzenia. Jedyne, na co może liczyć, to jest to, że my zmienimy zdanie na niektóre tematy, że my Panu Bogu wypowiemy służbę i że uwierzymy w to, że ponieważ jesteśmy winni, to On jest tym narzędziem Pana Boga, które do nas przychodzi. Nieprawda. I teraz co robi Ezechiasz, usłyszawszy to wszystko? 37 rozdział, początek. A gdy król Ezechiasz to usłyszał, rozdarł swoje szaty, oblekł się w wór i wszedł do domu Pana i posłał Eliakima, przełożonego swego domu, pisarza Szebne i starszych spośród kapłanów, obleczonych w wory, do proroka Izajasza, syna Amosa. I powiedzieli mu, tak mówi Ezechiasz, ten dzień jest dniem utrapienia, upomnienia i bluźnierstwa. Nadszedł bowiem czas porodu dzieci, a nie ma siły, żeby je urodzić. No, Ezechiasz widzi, co się dzieje. Pierwsza rzecz, jaką robi, to jest wchodzi do domu Pana, pokutuje i posyła swoje sługi do Izajasza. Teraz jak to przełożyć na nasze? Widzimy to wszystko, co się dzieje, widzimy, słyszymy te wszystkie oskarżenia, te kłamstwa, że to wszystko jest od Pana, te propozycje, te stwierdzenia, że tak naprawdę to no, Bóg będzie nas sądził w tym momencie w taki sposób. I idziemy się modlić. Idziemy się modlić i mówimy Kościołowi. Jest taki problem. Nazywamy ten problem po imieniu. To jest dzień utrapienia, to jest dzień upomnienia, bo Pan Bóg do tego dopuścił. Ale nie dajmy się nabrać, że Jego wolą jest, żeby nas zniszczyć. Na to się nie dajmy nabrać. Jest to dzień upomnienia i jest to dzień bluźnierstwa. I nadszedł czas porodu dzieci, a nie ma siły, żeby je urodzić. Panie, ja jestem w sytuacji, kiedy zaczynają się dziać rzeczy, nad którymi ja nie mam żadnego panowania. Ale nie mam siły, żeby cokolwiek zrobić. Więc idę do kościoła. Proszę o modlitwę, o wstawiennictwo. i może coś się stanie. Więc zanieś, czwarty werset, modlitwę za resztkę, która pozostaje. Tak więc słudzy króla Ezechiasza przyszli do Izajasza. I teraz odpowiedź. Izajasz im odpowiedział, tak powiedzcie waszemu Panu. Tak mówi Pan, nie bój się tych słów, które słyszałeś, którymi bluźnili mi słudzy króla Asyrii. Oto ześlę na niego ducha i usłyszy pewną wieść, a potem wróci do swojej ziemi i sprawię, że padnie od miecza swojej ziemi. Czyli była obietnica, a teraz jest rozszerzenie tej obietnicy. Izajasz mu mówi, co się dalej stanie. Ale nie bój się, przede wszystkim się nie bój. Wrócił Rabszak i dotarło do niego, że mówiono o Tirhace, królu Etiopii, oto wyruszył na wojnę przeciwko tobie. Tak powiedzcie Ezechiaszowi, bo wraca do Ezechiasza, mówi, tak powiedzcie Ezechiaszowi, królowi Judy, niech cię nie zwodzi twój Bóg, któremu ufasz, mówiąc, Jerozolima nie zostanie wydana w ręce króla Asyrii, czyli walka trwa. Przychodzi przeciwnik znowu, mówi, ty się nie łudź, że możesz polegać na tych wszystkich obietnicach. Ty się nie łudź, bo ja to wszystko wiem, ja to wszystko słyszę. Słuchajcie, w świecie duchowym Bóg walczy, diabeł słyszy te rzeczy. Słyszy te rzeczy, tylko problem jest, jego problem jest taki, że on jest stworzeniem. I że Bóg jak coś obiecuje, to na pewno dotrzyma. I jeżeli diabeł coś mówi, to na pewno to jest kłamstwo. Jeżeli mówi do nas, że on występuje w imieniu Pańskim, to nie jest prawda. Więc czasami wystarczy tylko oprzytomnieć, nie dać się zwieść, nie dać się ogłupić i wrócić do podstaw, do słowa, do obietnic, do tego, co powiedział Bóg, do tego, jaki jest Bóg, do tego, że On nas kocha i do tego, że On nas będzie chronił, bo tak obiecał. Nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. Ale przeciwnik nie daje za wygraną. Niech cię nie zwodzi twój Bóg, któremu ufasz. Mówiąc, Jerozolima nie zostanie wydana w ręce króla Asyrii. Oto słyszałeś, co uczynili królowie Asyrii wszystkim ziemiom, niszcząc je. A ty miał być zostać wybawiony? Czy bogowie narodów wybawili tych, których moi ojcowie wygubili? Gozan, Haran, Resef i synów Edenu, którzy byli w Telasar. Gdzie jest król Hamatu, król Arpadu i król miasta Sefarwaim, Heny i Iwy? Czyli zaczyna straszyć. Popatrzcie, ten zginął, ten upadł, tego nie ma. Przecież podobno Bóg ich chronił, to też dzieci Boże, nie? A zobacz, co się z nimi stało. Jesteś na takiej samej drodze i również nie masz szans. Więc nie mów mi, że Bóg cię wyzwoli. To jest walka. I ona musi trwać. Tylko, że Pan jest zwycięzcą i On, bitwa należy do Niego. Czyli mamy znowu ciśnienie. Ono wraca. 14 werset. Gdy Ezechiasz wziął list z rąk posłów, przeczytał go, wszedł do domu Pana i rozwinął go przed Panem. I Ezechiasz modlił się do Pana mówiąc, Panie zastępów, Boże Izraela, który zasiadasz pomiędzy cherubinami, Ty jedynie jesteś Bogiem wszystkich królestw ziemi. Ty stworzyłeś niebo i ziemię. Nakłoń swego ucha, Panie, i słuchaj. Otwórz swe oczy, Panie, i spójrz. Słuchaj wszystkich słów Senacheryba, które przesłał, aby znieważać Boga żywego. Ta modlitwa Ezechiasza jest dłuższa. Sprawa robi się poważna, bardzo. Ezechiasz wchodzi do domu Pana i cytuje mu słowa bluźnierstwa, które Senacheryb przekazał. I wraca do podstaw i mówi tak, Panie, zasiadasz między cherubinami. To jest bardzo taka mocna rzecz, dlatego że Bóg obiecał Izraelowi, że On będzie obecny wśród nich. Była świątynia, i Bóg powiedział, zbudujcie mi tą świątynię, a moje imię tam będzie przebywać. I zasiadać między cherubinami to znaczyło tyle, że obecność Boża była w świątyni. Jak Salomon tą świątynię budował, to wtedy się modlił i mówił, że do Boga, ty, który postanowiłeś zamieszkać w tym miejscu, ty, który zasiadasz tam między cherubinami. I wtedy Salomon powiedział taką modlitwę, że kiedy będzie niebezpieczeństwo dla tego narodu i kiedy naród będzie się modlił do ciebie, to racz wysłuchać z nieba i uratuj nas. No i taka sytuacja nastąpiła. Bóg zasiada między cherubinami. Wtedy oznaczało to, że Boża obecność była w świątyni. Teraz dla nas oznacza to, że Bóg jest pośród nas. Że On mieszka w nas. Czyli trzeba sobie przypomnieć to, że Bóg naprawdę jest. Że On jest niezmienny, że On jest w tym miejscu, Jego obecność dalej będzie między nami. To nie jest jeszcze sytuacja, która nastąpiła później, kiedy Bóg ich ostrzegał, a potem musieli wyjść z tej ziemi, którą Bóg im obiecał. Więc przypomnijmy sobie, Bóg Izraela zasiada w tym miejscu, jest między nami, jest w naszym sercu, jest w Kościele. Ty jedynie jesteś Bogiem wszystkich królestw ziemi. To jest fakt. On panuje. Ty stworzyłeś niebo i ziemię. On panuje nad wszystkim. No i teraz nakłoń swego ucha, Panie, i słuchaj. Otwórz swe oczy, Panie, i spójrz. Słuchaj wszystkich słów Senacheryba, które przesłał, aby znieważać Boga żywego. No i cóż, otwieramy serce, rozkładamy ręce i mówimy, no prawda, Panie, że królowie Asyrii spustoszyli wszystkie narody i ich ziemię. To prawda. Ci giną, tamci giną. Nie ma pomocy. I powrzucali ich bogów do ognia. Nie byli bowiem bogami, ale dziełem rąk ludzkich, drewnem i kamieniem. Dlatego ich zniszczyli. Teraz więc, Panie nasz Boże, wybaw nas z jego ręki, aby wszystkie królestwa ziemi poznały, że jedynie Ty jesteś Panem. Bóg jest wielki i niech imię Jego zostanie uwielbione w tym zwycięstwie. Często jest w miejscach takich podobnych w Biblii taka scena, kiedy mąż Boży mówi do Pana: Panie, dlaczego poganie mają szydzić z Ciebie? Przecież my jesteśmy Twoim dziedzictwem. My należymy do Ciebie. Jeżeli oni nas zgładzą, to przecież oni będą szydzić, że Ty jesteś Bogiem, który po pierwsze jest taki jak tamci bogowie, a po drugie On obiecał, a nie ma mocy dotrzymać. I to widać było i u proroków, i u Mojżesza były takie modlitwy, kiedy po prostu szli przed Pana Boga i mówili: Panie, przecież obiecałeś. Dlaczego mają szydzić z Ciebie, że Ty jesteś Bogiem, który nie ma mocy, albo że Ty obiecałeś temu narodowi, a potem nie dotrzymałeś? Wiemy, że dotrzymujesz. Więc, Panie, wybaw nas teraz, żeby wszystkie królestwa ziemi poznały, że jedynie Ty jesteś Panem. I po tej modlitwie Izajasz, syn Amosa, najwyraźniej nie było go przy tym, ale posłał wiadomość do Ezechiasza. Tak mówi Pan Bóg Izraela. Ponieważ modliłeś się do mnie w sprawie Senacheryba, króla Asyrii, oto słowo, które Pan o nim wypowiedział. Czyli on mu objawia mu rzeczy, których nie widać, których nie może wiedzieć Ezechiasz. Na co? W odpowiedzi na co? W odpowiedzi na jego modlitwę, na jego słowa, które wypowiedział do Pana. I mówi mu, co się dzieje w duchowej sferze. Dziewica, powiedz mu, oto słowo, które Pan o nim wypowiedział. Dziewica, córka Syjonu, wzgardziła tobą i śmiała się z ciebie. Córka Jerozolimy kiwała głową za tobą. Kogo znieważyłeś i komu bluźniłeś? Przeciwko komu podniosłeś swój głos i wysoko podniosłeś swoje oczy? Przeciwko świętemu Izraela. Przez swoje sługi znieważyłeś Pana i powiedziałeś, z mnóstwem swoich rydwanów wyszedłem na wysokie góry i zbocza Libanu. Wytnę jego wysokie cedry i jego wyborowe cyprysy i przyjdę aż do najwyższego jego szczytu, do lasów i do lasu jego pola. Ja wykopałem studnie i piłem wody, swoimi stopami wysuszyłem wszystkie rzeki oblężonych miejsc. Czy nie słyszałeś, że ja dawno to uczyniłem i za dawnych dni to sprawiłem? Mówi Bóg do Asyryjczyków, wam się wydaje, że wy, którzy mnie nienawidzicie, to wszystko sami z siebie zrobiliście i teraz się chełpicie, i podnieśliście swoje oczy przeciwko świętemu izraelskiemu i znieważacie go. I teraz dalej, czy nie słyszałeś, że ja dawno to uczyniłem i za dawnych dni to sprawiłem, a teraz wypełniam, gdy obracasz miasta w stosy gruzów. Ich mieszkańcy bezsilni przestraszyli się i zawstydzili. Byli jak trawa polna, jak świeża zieleń, jak trawa na dachach, jak zboże, które uschło, zanim dojrzało. Są rzeczy, które Pan Bóg planuje od dawna. Są rzeczy, które Bóg postanawia od dawna. I wykorzystuje to potem, karając jednych, a wykorzystując jako narzędzie innych. To nie znaczy, że Bóg robi tak zawsze i wszędzie i ze wszystkim. Ale są takie rzeczy. I dalej Bóg mówi do Asyryjczyka: znam twoje miejsce pobytu, twoje wyjście i twoje wejście, a także twoją wściekłość przeciwko mnie. Ponieważ twoja wściekłość na mnie i twoja zuchwałość doszły do moich uszu, włożę moje kółko w twoje nozdrza i moje wędzidło na twoje wargi i zawrócę cię tą drogą, którą przyszedłeś. To jest reakcja Pana Boga na to, co się dzieje w sercu tych ludzi. A to będzie znakiem dla ciebie. Tego roku będziesz jadł zboże samorodne, w drugim roku zboże samorodne, w trzecim roku zaś siejcie i zbierajcie żniwo, sadźcie winnice, jedzcie ich owoce. Resztka ocalonych z domu Judy ponownie zapuści korzenie w głąb i wyda owoc w górze. Czyli nie ma takiej opcji, żeby Pan Bóg nie pozostawił resztki. Zawsze tak było i zawsze tak będzie. Z Jerozolimy wyjdą bowiem resztka i ci, którzy ocaleli z góry Syjon, sprawi to gorliwość Pana zastępów. I teraz Bóg wraca do obietnicy, którą wcześniej złożył. Dlatego tak mówi Pan o królu Asyrii. Nie wejdzie do tego miasta, ani nie wypuści tam strzały. Nie wyruszy przeciw niemu starczą, ani nie usypie szańców przeciwko niemu. Drogą, którą przyszedł, powróci, a do tego miasta nie wejdzie, mówi Pan. Będę bowiem bronił tego miasta i ocalę je ze względu na siebie i ze względu na Dawida, swego sługę. Pan Bóg przypomina obietnice, które złożył, przymierza, które zawarł. Żebyśmy zawsze pamiętali o przymierzach, które zostały zawarte. Te przymierza, które były bezwarunkowe. Przymierze z Abrahamem, przymierze z Dawidem. Bóg się na to przymierze powołał. I kiedy zawarł z nami przymierze, to przymierze jest nieodwołalne. On w nim trwa. I ze względu na przymierze będę bronił tego miasta i ocalę je ze względu na siebie. Często znowu jest tak, że prorocy na przykład mówią, że wy naprawdę narozrabialiście. Naprawdę wiele razy zawaliliście. Wiele razy wasze oczy nie były tam, gdzie trzeba. Szukaliście pomocy nie tam, gdzie trzeba. Ale Bóg mówi, będę bronił tego miasta ze względu na siebie. Nie ze względu na was. Jezechiel, jak pisze o kilku takich momentach, na przykład wojna Goga i parę innych, to mówi, że Bóg będzie was ratował nie ze względu na to, jacy wy jesteście, tylko ze względu na siebie samego, żeby jego imię nie było bluźnione, żeby jego cześć nie została zbluźniona. W oczach kogo? W oczach przeciwnika. I dobrze jest o tym pamiętać, że Pan Bóg nas chroni nie dlatego, jacy my jesteśmy. Pan Bóg nas chroni ze względu na swoje święte imię, ze względu na swoje obietnice i ze względu na to, jaki jest On. I to jest dla nas, myślę, pociecha i takie uprzytomnienie, że Pan Bóg nie będzie nas ratował o tyle, o ile my będziemy silniejsi, o tyle... Owszem, mamy do Niego przyjść, mamy się modlić, tak jak Ezechiasz, mamy prosić Kościół, dlatego że jest bardzo trudna sytuacja. Ale On będzie nas ratował ze względu na swoje obietnice, ze względu na swój charakter, ze względu na swoją miłość, ze względu na swoją wierność. I to jest bardzo ważne, żeby o tym pamiętać. Bo On będzie bronił tego miasta tak jak ten ptak, który lata koło swojego gniazda. Tak jak to lwiątko, które nie pozwala się przestraszyć. I co się stało? 36 werset i dalej. Wtedy wyszedł anioł Pana i zabił w obozie Asyrii 185 tysięcy osób. A gdy wstali wcześnie rano, oto wszędzie było pełno trupów. Senacheryb, król Asyrii, wycofał się więc i wyruszył. Wrócił i zamieszkał w Niniwie. A gdy oddawał pokłon w domu swego boga Nisroka, jego synowie Adramelek i Sareser zabili go mieczem. Potem uciekli do ziemi Ararat. I Ashardon, syn jego, królował w jego miejsce. To ja przeczytam to, co wcześniej było obiecane. 31 rozdział, tam było napisane, że wtedy Asyryjczyk padnie od miecza, lecz nie człowieka walecznego, a miecz nieludzki pochłonie go i ucieknie przed mieczem, a jego młodzieńcy będą pobici. Swoją twierdzę ominie ze strachu, jego książęta ulękną się sztandaru, mówi Pan, którego ogień jest na Syjonie, jego piec w Jerozolimie. Miecz nieludzki pochłonie go. Wtedy wyszedł anioł Pana i zabił w obozie Asyrii 185 tysięcy osób. I jeszcze rozwinięcie tego objawienia, które dostał Ezechiasz. Oto ześlę na niego ducha i usłyszy pewną wieść, a potem wróci do swojej ziemi i sprawię, że padnie od miecza w swojej ziemi. Wypełnienie. Senacheryb, król Asyrii, wycofał się więc i wyruszył, wrócił i zamieszkał w Niniwie. A gdy oddawał pokłon w domu swego boga Nisroka, jego synowie Adramelek i Sareser zabili go mieczem. Wypełniło się, padł od miecza swojej ziemi. Obietnice Boże są niewzruszone. Nie dajmy się przewrócić. Nie dajmy się zastraszyć. Nie dajmy się przekonać, że diabeł, który przychodzi, żeby nas zniszczyć, przychodzi w imieniu Pańskim. Ponieważ Pan Bóg przychodzi, żeby nas zbudować, podnieść, pokazać nam grzech, pokazać nam błędy, żebyśmy pokutowali, ale zawsze zarazem przypomina nam obietnicę, że On jest jak ten ptak, który chroni swego gniazda. Jak pasterz, który nas nigdy nie opuści. Amen.